Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Kontynuujemy serię kazań z Dziejów Apostolskich, które zatytułowaliśmy Pierwszy Kościół. Dzisiaj nauczanie będzie oparte o drugi rozdział, wersety 1, 13, 37, 41. A gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapodocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni oni mieli. Mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy? Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. Niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg powoła. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. To jest Słowo Boże.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo i prosimy Cię, abyś teraz pozwalał nam usłyszeć to, co Ty masz nam do powiedzenia i abyś przekonywał nas przez Twojego Ducha. Amen. Ten rozdział tłumaczy wszystko to, co wydarzyło się w kolejnych rozdziałach, jak i wszystko to, co wydarzyło się w historii Kościoła, jak i wszystko to, co wydarzyło się w pewnym sensie w świecie. Jak to możliwe, że ta grupka kilku wierzących apostołów chowających się za drzwiami w Jerozolimie doprowadziła do tego, że w IV wieku chrześcijaństwo stało się główną religią w Cesarstwie Rzymskim i w chrześcijaństwo w różnych momentach dziejów historii świata było dominującą religią, żywą religią na każdym kontynencie. Jak to mogło się wydarzyć? Nie ulega wątpliwości, że dzięki chrześcijaństwu świat stawał się coraz lepszy. To znaczy, może nie coraz lepszy, ale stawał się lepszy. Na przykład dzięki chrześcijaństwie w Rzymie porzucone, narodzone dziewczynki znajdowały domy, znajdowały rodziny. Kobiety znajdowały godność w małżeństwie. Chorzy na różne pandemie nie umierali sami, bo chrześcijanie byli z nimi. Świat zmieniał się dlatego, ponieważ miłość Chrystusa, bezwarunkowa miłość Chrystusa była głoszona przez tych kilku na początku wierzących ludzi, którzy ukrywali się w Jerozolimie. Jak to możliwe? Jak to się wydarzyło? Na to wszystko jest tylko jedna odpowiedź. Moc przyszła z góry. Czytamy, a gdy wszyscy siedzieli w jednym miejscu, nagle usłyszeli szum jakby potężnego wiatru, który wypełnił pomieszczenie, a oni zostali napełnieni Duchem Świętym. Zostali napełnieni mocą, którą Jezus obiecał rozdział wcześniej. Otrzymacie Ducha. Skąd przyszła ta moc? Pięknie jest tutaj to przetłumaczone. od strony nieba. Ta moc przyszła od strony nieba. Apostołowie byli przerażeni. Po zmartwychwstaniu Jezusa, po ukrzyżowaniu Jezusa, byli schowani gdzieś za zamkniętymi drzwiami. Nie mieli żadnych wpływów politycznych, nie mieli wojska. Kiedy islam narodził się w V wieku, islam, Mahomet, miał swoje wojsko. Dzięki temu miał moc do tego, aby zdobywać nowe ziemie. Ale oni nie mieli ani wpływów politycznych, ani wojska, nie mieli żadnej technologii, nie mieli nawet YouTube'a. Jest tylko jedno wytłumaczenie. Nie ma żadnej alternatywy, aby wytłumaczyć wszystko to, co stało się później. Ta grupa ludzi bez szkoły, bez wpływu, bez pozycji, bez indywidualnych predyspozycji doprowadziła do rozwoju chrześcijaństwa tylko w jeden sposób. Dzięki mocy, która przyszła z nieba. Dzięki mocy z nieba. Moc, która nie pochodzi od nich samych. Oni nie znaleźli jej w sobie, ale otrzymali ją z góry. I warto zatrzymać się choćby na tym punkcie na samym początku, że moc w chrześcijaństwie nie pochodzi z nas samych, ale podchodzi z zewnątrz. Nie znajdujemy jej głęboko ukrytej w sobie, ale przychodzi do nas z zewnątrz. Chrześcijaństwo to nie tylko rodzaj emocjonalnego albo psychologicznego doświadczenia, ale moc do życia i do służby otrzymujemy z góry od Boga. I to od razu stawia nas w kursie kolizyjnym z naszą kulturą, ponieważ nasza kultura mówi nam, że świat, w którym żyjemy, jest dobry. Przepraszam, że świat, w którym żyjemy, jest zły, a my jesteśmy dobrzy. To znaczy, świat, w którym żyjemy, jest zły dlatego, ponieważ całe zło pochodzi z nierówności, z rasizmu i wiele innych zła. Ale kiedy popatrzysz w siebie, w środek siebie samego, to znajdziesz tylko dobro. Dlatego musisz się pochylić nad sobą, musisz popatrzeć w swoje serce, musisz spotkać się z swoją dobrocią, ze swoją energią i to da ci siłę do tego, aby zmieniać świat na lepsze. Tymczasem apostołowie nie znaleźli swojej siły, patrząc w głąb swojego serca, ale otrzymali ją z góry. Dlatego, ponieważ chrześcijaństwo mówi nam, że kiedy popatrzymy w głąb siebie, to widzimy przede wszystkim, widzimy osobę, która jest egocentryczna. Jesteśmy tak egocentryczni, że nawet nie potrafimy tego powiedzieć, że jesteśmy egocentryczni, bo tego nie widzimy. I teraz człowiek, który jest egocentryczny i chce być centrum świata, a centrum świata może być tylko jedno, więc teraz żyjemy w świecie, gdzie jest wiele centr świata i każdy walczy o to, żeby być w centrum. Dlatego się ścieramy. Dlatego patrząc w głąb siebie, nie znajdziemy energii, która sprawi, że świat będzie lepszym miejscem, wręcz przeciwnie. Moc do zmiany, tym jest chrześcijaństwo, podchodzi nie z nas samych, ale z zewnątrz. Dlatego Jezus powiedział do uczniów, siła chrześcijaństwa, moc do życia i służby nie znajdziecie w sobie, ale musicie poczekać, aż otrzymacie moc z góry. Nie znajdziecie ją pod wpływem medytacji, pod wpływem refleksji, ale otrzymacie ją z góry. I w tym tekście możemy zobaczyć wzmianki o tym, że kiedy ta moc przyszła, ona najpierw zmieniła ich samych. Widzimy, że kiedy przyszła moc Ducha Świętego, niektórzy byli pod wrażeniem i mówili, a inni mówili, upili się winem. Dlaczego? Co takiego dzieje się z człowiekiem, kiedy upije się winem? Nagle staje się odważniejszy. Nagle mówi za dużo. Nagle ci ludzie, którzy ukrywali się sami, którzy bali się, nagle wychodzą przed tłum i zaczynają opowiadać o Jezusie. Nagle Piotr powstaje i zaczyna przemawiać do całego tłumu wyraźnie. Wyraźnie to znaczy zdecydowanie i z odwagą. Kiedy przyszła moc, ta moc dała im odwagę. I czytamy, oni nie tylko doświadczyli odwagi, ale doświadczyli zachwytu i być może odwaga była właśnie wynikiem tego zachwytu. Ponieważ czytamy, że wszyscy zaczęli mówić innymi językami, do tego wrócimy, i zaczęli mówić o wielkich dziełach Boga. Zaczęli mówić o wielkich dziełach Boga. W Starym Testamencie wielkie dzieła Boga odnoszą się do takich rzeczy jak plagi egipskie, jak sposób, jak ten wielki sposób, w jaki Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, przeszli po suchym lądzie, przez morze. W Nowym Testamencie wielkie dzieła Boga odnoszą się do przyjścia Jezusa, do śmierci Jezusa na krzyżu i do zmartwychwstania. Innymi słowy, wielkie dzieła Boga to nic innego jak Ewangelia. Dlatego Piotr, kiedy stanął przed tłumem, o czym mówił Piotr? Czy on mówił, hej, teraz jest fajnie, przyszedł Duch Święty? Nie. On zaczął opowiadać Ewangelię z mocą. On zaczął opowiadać ludziom o wspaniałości Jezusa. Zaczął opowiadać o wielkich dziełach Boga w osobie Jezusa. To znaczy, że kiedy pierwsi chrześcijanie zostali napełnieni Duchem Świętym, ich serca na nowo zostały poruszone wielkimi dziełami Boga w osobie Jezusa. Ewangelia na nowo stała się dla nich czymś pięknym. Widzicie to? Ewangelia na nowo stała się dla nich czymś, co zachwycało ich serca. Nie dowiedzieli się niczego nowego, ale ta stara Ewangelia, o której słyszeli od Jezusa, to co właśnie zobaczyli, ta Ewangelia nagle nabrała mocy w ich życiu. I w pewnym sensie oni zdobyli zdolność do tego, aby dzielić się Ewangelią, dlatego ponieważ zakochali się w Ewangelii, Ewangelia sprawiła, że to było coś najpiękniejszego, czym mogli się podzielić z innymi ludźmi, coś najważniejszego dla nich i w naturalny sposób zaczęli dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Ponieważ Ewangelia stała się dla nich tak piękna. Kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, oni nie dowiedzieli się niczego nowego, oni już znali Ewangelię, ale ich wiedza jakby stała się efektywniejsza. Nagle doktryna nabrała mocy. Nagle wiedza stała się nie tylko wiedzą, ale źródłem siły. Nagle ich doktryna staje się piękna dla nich, a ich żywa wiara staje się czymś, co jest interesujące dla każdego. I nagle inni widzą to i nie mogą przejść obojętnie. Nagle inni patrzą i mówią, co się dzieje w ich życiu? Co takiego znaleźli? Ponieważ Ewangelia stała się dla nich nie tylko doktryną, ale stała się najwspanialszą prawdą. Bo właśnie tego dokonuje Duch Święty, kiedy przychodzi do naszego życia. Kiedy przychodzi w pełni, On przemienia nas poprzez nowe doświadczenie starych prawd. Poprzez głębsze, dobitniejsze zrozumienie i doświadczenie wspaniałości Boga, tego, co Bóg uczynił dla ciebie. Kiedy Jezus był chrzczony i kiedy Duch Święty stąpił na Niego, nagle powstał głos, odezwał się głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany. Kiedy Jezus rozpoczął swoją 3-letnią służbę, na samym początku, to co dało zielone światło do Jego publicznej służby, było przekonanie, był głos o Jego wyjątkowości miłości Ojca do Niego. I możesz pomyśleć, to tylko Jezus, bo to Jezus jest wyjątkowy. Ale apostoł Paweł mówi nam, że Jezus dzieli się tą wyjątkowością z nami. To znaczy, że w liście do Rzymian w 8 rozdziale i w 16 wersecie apostoł Paweł mówi nam, że Duch Święty wraz z Duchem naszym przekonuje nas o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To znaczy, że ta prawda, o którą usłyszał Jezus, jest czymś, czym Jezus dzieli się z nami i chce, abyśmy my również usłyszeli. Ale to nie jest prawdą, którą zawsze żyjemy. To nie jest prawda, która zawsze oddziaływuje na nasze codzienne życie. I dlatego potrzebujemy pełni Ducha. Bo kiedy Duch Święty przychodzi w pełni do naszego życia, to przekonuje nas o tym, kim jesteś, przekonuje nas o naszej nowej tożsamości. Tomasz Goodwin, który był 17-wiecznym brytyjskim pastorem, opisuje w najlepszy sposób to, co znaczy być napełnionym Duchem Świętym. Mówi, kiedy zauważył pewnego dnia, kiedy ojciec szedł z synem po ulicy i szli tak przez jakiś czas i nagle ojciec zatrzymał się, podniósł tego syna na ręce, przytulił go, pocałował go w policzek, a ten syn również przytulił go, jego szyję, pocałował go. I Tomasz Goodwin zadał pytanie, czy ten syn był bardziej synem, kiedy stał na ziemi, czy kiedy był na rękach ojca? Prawnie był takim samym synem, w takim samym znaczeniu, kiedy był na ziemi i kiedy był na rękach ojca. ale subiektywnie. Jego doświadczenie tego, że jest dzieckiem tego ojca, diametralnie się zmieniło, kiedy dostał się na ręce swojego ojca. Kiedy Duch Święty napełnia twoje życie, On daje ci odwagę poprzez doświadczenie zachwytu nad wspaniałymi dziełami Boga dla ciebie. Nagle to, że jesteś dzieckiem Boga, jest czymś więcej niż prawdą. Jest prawdą na sterydach, jest ogniem w twoim życiu, jest czymś, co przemienia twoje serce od wnętrza. Możesz jechać autobusem i wiesz, że jedzie ktoś z tobą, kto jest z przodu, a ty siedzisz z tyłu i nagle ta osoba przechodzi przez cały autobus i siada obok ciebie. I nagle świadomość, że jedziesz z tą osobą w autobusie się zmienia. A wcześniej jechała z tobą, ale teraz jest przy tobie. Kiedy Duch Święty napełnia nasze życie sobą, pełnią, On przekonuje nas o wyjątkowości tego, kim jesteśmy w Bogu. Dlatego apostołowie, dlatego uczniowie opowiadają wielkie dzieła Boga. Dlatego znaleźli odwagę. Moc przyszła od nieba, od strony nieba, napełniła ich zachwytem, ale również, ostatni punkt wreszcie, ona również napełniła ich mocą do służby. Napełniła ich mocą do służby. Czytamy, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch dawał. Następnie w wersecie 11. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. I werset 37. Słowa te przeszły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Co mamy teraz robić? Napełnienie Duchem Świętym sprawiło, że Duch Święty wyposażył w wyjątkowy sposób tych ludzi, tych uczniów, do tego, aby głosić Chrystusa, do tego, aby wykonać dzieło, które Chrystus dla nich przygotował. A dokładnie Duch Święty dał im zdolność do tego, aby mogli mówić innymi językami, co znaczy, że zaczęli mówić w językach innych narodów wszystkich ludzi, którzy znajdowali się tam w Jerozolimie i którzy przybyli z każdego kraju świata. Prawie że. To znaczy, Żydzi, którzy dorastali w innym miejscu najprawdopodobniej i którzy mówili innym językiem na co dzień, nagle, będąc tam w Jeruzalem, mogli usłyszeć Ewangelię w swoim naturalnym języku. W swoim języku, w którym się urodzili. I teraz. Jest to wyjątkowe, ponieważ jaki był efekt tego? Oni zaczęli zadawać sobie pytania. Co to znaczy? Co to znaczy, że ci Galilejczycy, którzy w oczywisty sposób prawdopodobnie nigdy nie wyjechali z Izraela, jak to się stało, że oni wszyscy zaczynają mówić tymi językami? Jak to się stało, że my wszyscy możemy usłyszeć swój język? To jest cud. Więc efektem tego było to, że oni zadają sobie pytanie i że patrzą na apostołów i mówią, co jest grane? Wytłumaczcie nam to. I teraz, kiedy ich uwaga jest skupiona na tym, co się dzieje, wkracza Piotr i mówi, bracia, to, co teraz widzicie, jest wypełnieniem proroctwa, na które czekacie. A to proroctwo zostało wypełnione tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ Jezus Chrystus okazał się prawdziwym Mesjaszem. Tego, którego ukrzyżowaliście, jest teraz na tronie i On wysłał i wylał swojego ducha. I dlatego widzicie to, co właśnie się wydarzyło. I dzięki temu 3000 ludzi, słuchając kazania Piotra, zostali przyszyci przez serce, do swojego serca i oddali swoje życie Jezusowi. Duch Święty uzdolnił ich mówieniem językami. Duch Święty uzdolnił Piotra wyrazistą mową, mocą. I Duch Święty sprawił, że 3000 osób jednego dnia oddało swoje życie Bogu. Dokonało się coś, co jest absolutnie poza zasięgiem uczniów. Duch Święty dał im zdolność i odpowiednie i potrzebne do tej określonej grupy ludzi. I właśnie dlatego Jezus 50 dni wcześniej powiedział do uczniów, czekajcie, aż przyjdzie na was Duch Święty, bo kiedy zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, otrzymacie zdolności, które są niezbędne do tego, aby móc być moim świadkiem i aby móc dokonać tą służbę, do której ja was powołuję. Pełnia Ducha Świętego wyposaża nas do służby, do zadania, do którego Jezus nas powołuje. Pełnia Ducha Świętego zmienia nas, sprawia, że stajemy się odważniejsi przez to, że Ewangelia staje się dla nas piękna, jak i również wyposaża nas do tego, co Bóg przygotował dla nas, dla Niego, abyśmy mogli Mu służyć. I tak samo jak Kościół 2000 lat temu potrzebował pełni Ducha Świętego, tak samo i my dzisiaj potrzebujemy pełni Ducha Świętego. My nie potrzebujemy pełni Ducha Świętego ani odrobinę mniej niż Kościół w Jerozolimie. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby przekonywał nas o pięknie Chrystusa, o wspaniałości tego, co dla nas zrobił i aby wyposażał nas do służby, którą dla nas przygotował. Teraz łatwo jest zbudować na tym fragmencie teologię, która moim zdaniem nie jest tą, o której ten fragment mówi. I teraz kościoły dzielą się, jak możecie sobie wyobrazić, chyba najbardziej na tym fragmencie niż na kimkolwiek innym. Dlatego proszę o chwilę zrozumienia, ja chciałbym zaprezentować, co ja wierzę, co ja myślę, o czym ten fragment naucza. I niedługo po nawróceniu, kiedy zostałem poproszony, aby podzielić się kazaniem w jakimś innym kościele, człowiek przyszedł do mnie przed kazaniem i zapytał, czy zostałeś już ochrzczony w Duchu Świętym? I to, co miał na myśli, to to, że jak wiele osób uważa, że kiedy się nawracasz, to otrzymujesz cząstkę Ducha Świętego albo w ogóle nie otrzymujesz Ducha Świętego i musisz doświadczyć czegoś, co nazywa się drugim błogosławieństwem, który wyposaży cię do tego, aby móc służyć Jezusowi. I kiedy otrzymasz te drugie błogosławieństwo, wtedy stajesz się przygotowaną osobą do tego, aby służyć Mu do końca życia. Drugie błogosławieństwo jest tym, czego potrzebujesz, co sprawi, że będziesz odpowiednio przygotowany. Uważam, że jest to błędne rozumienie i możemy się nie zgadzać. Po pierwsze, nikt nie może stać się, o tym mówiliśmy tydzień temu, nikt nie może nawrócić się bez Ducha Świętego. Więc potrzebujesz Ducha Świętego, aby nawrócić się, aby być osobą wierzącą. Po drugie, najważniejsze, dlaczego chrzest w Duchu Świętym nie może być drugim błogosławieństwem? Dlatego, ponieważ kiedy ci uczniowie zostali napełnieni, oni zostali napełnieni kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz. Ci sami ludzie, te same zgromadzenia zostali napełnieni. To znaczy, że napełnienie Duchem Świętym działa przeciwko naszej logice. My myślimy, że szklanka musi być, kiedy jest pełna, nie można już tam niczego dolać. Musimy poczekać, aż będzie tego mniej. Ale okazuje się, że możesz być raz napełniony Duchem i później kolejny raz napełniony Duchem i później kolejny raz napełniony Duchem. Ponieważ Duch Święty napełnia nas do dzieła, które ma przed nami, abyśmy mogli wykonać to, do czego nas powołuje. I po trzecie, słowo takie jak chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, namaszczenie, otrzymanie, wszystkie te słowa w Biblii są używane zamiennie. To znaczy, że nie możesz zbudować teologii chrztu Duchu Świętym i napełnienia Duchem Świętym i namaszczenia jako coś innego. Jezus mówi, zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym, a później w drugim rozdziale czytamy, że zostali napełnieni w Duchem Świętym. To znaczy, że nie możesz zbudować teologii na jednym zdaniu, ponieważ te słowa są zamienne. Mogą oznaczać tak samo moment nawrócenia, jak i moment napełnienia Duchem Świętym. A w tym przypadku, tym konkretnym celem napełnienia Duchem Świętym jest mówienie językami. I teraz pozwólcie, że odniosę się również do języków. A wiele osób uważa, że ten właśnie momentem tego drugiego błogosławieństwa jest zdolność do mówienia innymi językami. Tylko, że mam z tym problem. I przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy popatrzymy na ten tekst logicznie, tekst nie mówi nam, że tak musi być. Po drugie, i poza tym, kiedy czytamy ten tekst, widzimy logicznie, że apostołowie zostali wyposażeni do pewnego daru, który był im potrzebny, aby usługiwać tym ludziom, którzy znajdowali się w Jerozolim. Są tam ludzie, którzy znają proroctwa Joela i którzy czekają na wypełnienie się tego proroctwa i nagle ci ludzie zaczynają mówić językami, co jest świadectwem dla tych ludzi, że proroctwo Joela zostało wypełnione. Gdybyśmy dzisiaj stanęli na rynku i zaczęli mówić językami w 30 innych językach i Łukasz stanąłby na krześle i powiedział: bracia wrocławscy, oto wypełniło się proroctwo Joela, ludzie stukaliby się w głowy, mówili: o co wam chodzi? Ale w tamtym momencie dla tych ludzi to znaczyło absolutnie wszystko. Jeszcze raz, Duch Święty wyposażył ich do tego działania, do tego zadania, które Jezus dla nich przygotował i wyposażył ich odpowiednio. Poza tym w liście do Koryntian czytamy o tym, że Duch Święty daje dary według swojej woli, tak jak chce. Nie ma żadnego daru, który musieliby otrzymać wszyscy, aby było znakiem czegokolwiek. Aby było znakiem tego, że Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty daje każdy dar tak, jak chce, według uznania. Tak więc napełnienie Duchem Świętym nie jest drugim błogosławieństwem, ale również błędem jest powiedzenie, że napełnienie Duchem Świętym jest tylko nawróceniem. To znaczy, jeśli się nawróciłeś, to nie musisz oczekiwać niczego innego w swoim życiu. Nie musisz niczego szukać, nie musisz o nic prosić. Po prostu masz już wszystko tak, jak jest. Nic się nie zmieni. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to czytamy, że ci sami ludzie zostali napełnieni kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz. Kiedy w Dziejach Apostolskich szukano diakonów, to jedynym kryterium było znajdźcie mężów pełnych Ducha Świętego. W rozumieniu wśród wierzących. Znajdźcie tych, którzy są pełni Duchem Świętym. W liście do Efezjan w 5 rozdziale czytamy nakaz apostoła Piotra: nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Duchem. To znaczy, że pełnia Ducha jest pewnym stanem, jest duchowym stanem, który niekoniecznie jest trwały i który musi ciągle się powtarzać w naszym życiu i który desperacko potrzebujemy po to, abyśmy mogli być świadkami Jezusa w tym mieście, w naszym życiu i abyśmy mogli doświadczać zmiany w naszym życiu. Otrzymanie Ducha Świętego jako Bożą obecność to coś, co dzieje się raz na zawsze. Nawet w niebie Duch Święty będzie z nami. Ale napełnienie jest mocą do służby, która wprawia nas w zachwyt nad Ewangelią i wyposaża do służby, którą Jezus dla nas przygotował. To wcale nie znaczy, że musisz mówić językami, to nie znaczy, że musisz szukać jakichś zewnętrznych przejawów, jakiegoś padania, emocjonalnego transu, ale to oznacza, że jakiś realny sposób Duch Święty na nowo przekonuje cię o wyjątkowości twojego zbawienia, a twoja służba staje się pomocna dla innych. Każdy z nas powinien wziąć do siebie serca Jezusa, słowa Jezusa, przepraszam, powinien wziąć do swojego serca słowa Jezusa, kiedy powiedział: beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Potrzebujemy pełni Ducha, aby móc być prawdziwym świadectwem dla naszego miasta i aby móc prawdziwie służyć Jezusowi na ziemi. Kiedy czytamy, że uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym po raz kolejny i po raz kolejny, to nie widzimy tutaj żadnej formuły. To znaczy, nie ma żadnego, to jest 7 kroków do tego, aby Duch Święty cię napełnił. Jest to absolutnie suwerenna wola Ducha Świętego. Ale, jest jedno ale, za każdym razem, kiedy widzimy w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty napełnia ludzi, to widzimy, że On robi to w trakcie modlitwy. Kiedy się modlili, zostali napełnieni. Kiedy się modlili, Duch Święty zstąpił na nich. Kiedy się modlili, Duch Święty napełnił ich i dał im odpowiednie zdolności. Być może dlatego, ponieważ nic innego tak bardzo jak modlitwa nie mówi tego, co naprawdę myślimy. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie służyć Jezusowi bez Jego pomocy. To nie znaczy, że za każdym razem, kiedy się modlimy, Duch Święty nas napełnia, ale to znaczy, że modlitwa jest tą drogą, która uzmysławia nam, i która sprawia, że my sami poddajemy się pod działanie Jezusa i mówimy: Jezu, bez Ciebie nie chcemy ruszyć ani o krok, ani o centymetr. Wyposaż nas do tego, co masz dla nas. Pewien wykładowca w seminarium w Dallas powiedział ilustrację. W jego mieście powstawał nowy kościół i ten kościół zrobił ogromną reklamę przed swoim pierwszym nabożeństwem. Na billboardach, na YouTubie, w gazetach. Ludzie mogli nawet zobaczyć intro do ich uwielbienia, czy profil pastorów i książki, jakie napisali. I na pierwsze nabożeństwo przyszło 3 tysiące ludzi. I ten wykładowca popatrzył na swoich uczniów w klasie i powiedział: to jest jeden model budowania kościoła. Możesz zainteresować ludzi do siebie. Ale kiedy Piotr głosił, również 3 tysiące ludzi przyszło do kościoła jednego dnia. Ale nie z powodu reklamy, ale dlatego, ponieważ oczekiwali na moc Ducha Świętego. Kochani, myślę, że my w Bielanach również nie chcemy tego pierwszego modelu, ale chcemy ten drugi model. Nie chcemy oczekiwać na to, że ludzie przyjdą tylko dlatego, bo są zainteresowani. Ale chcemy oczekiwać tego, że Duch Święty uzdolni nas do tego, abyśmy mogli docierać do ludzi z Jego mocą, aby On przekonywał, aby On zmieniał, aby On nas wyposażał. Jezus powiedział: czekajcie, po niewielu dniach otrzymacie moc z nieba. Dlaczego to jest możliwe? Ponieważ Jezus na krzyżu wziął na siebie nasze słabości, nasze grzechy, a nam dał to, co miał najpiękniejsze. Dał swojego ducha, dał swoją obecność. Dlatego, że On umarł za nas na krzyżu. Dlatego, że okazał się prawdziwym Mesjaszem. Dlatego, że siedzi na tronie. Dlatego możemy mieć Jego obecność i Jego moc do służby w naszym życiu. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty nie tylko powołujesz nas do służby, ale Ty również obdarowujesz nas według swojego uznania. Dobry Ojcze, prosimy Cię, abyś wypełniał nas swoim duchem. Prosimy Cię, abyś przekonywał nas o wspaniałości tej wielkiej Ewangelii, tych wielkich dzieł, których dokonałeś dla nas w osobie Jezusa. Abyś dawał nam odwagę i abyś wyposażał nas odpowiednio do tego dzieła, które masz dla nas. Ojcze, abyśmy pewnego dnia mogli zobaczyć 3 tysiące ludzi, nie dlatego, ponieważ nasza reklama była dobra, ale dlatego, ponieważ Duch Święty jest prawdziwy w nas. Amen.